aplauz i zaakceptowanie.
Dzień dobry.
To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki.
Witamy serdecznie.
Kłania się podcast bez edycji w edycji z Kacprem Kępistym jako gościem.
To ja. Dzień tak. Dobry. Lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie to oglądać.
I bo wpadliśmy na pomysł, że będziemy sobie się co jakiś czas spotykali i rozmawiali o muzyce.
Tak, tak zrobimy.
I dzisiaj właśnie tak robimy.
Tak.
To o czym rozmawiamy?
Wiesz co?
O jakiejś płycie, czy o jakimś, o tym, jak to jest być muzykiem?
Jak to jest być muzykiem? Mam obawy, że jeżeli wejdziemy w tą, do tej wody, to możemy niechybnie skończyć na takich troszkę negatywnych przekazach.
Ale to będzie właśnie wyzwanie, żeby nie skończyć na negatywnych przekazach.
Żeby nie wchodzić do tej wody. Wiesz co? Tak, jak to jest być muzykiem? Możemy zacząć od tego.
To zacznijmy.
Ja mam takie... po czasie pewnym, który sobie obserwuje i scenę muzyczną i ogólnie jak to właśnie z muzykami bywa.
No.
Dochodzę do takiego wniosku, że to nie jest wcale taki prosty kawałek chleba, nie ze względu na to, że, nie wiem, brakuje ludzi z talentem albo z jakiegoś powodu, nie wiem, muzyka jest niskiej jakości, czy wysokiej jakości, czy jest fajna, czy jest niedobra, czy taka. Mhm. Bardziej mam wrażenie, że troszkę nie ma takiego, jakby to powiedzieć, kontynuacji pewnej tradycji muzycznej, szeroko pojętej. Zaraz dojdę do tego. No bo powiedzmy tak, kiedyś, kiedy muzyka była elementem tradycyjnym, tak? Czyli była pewnego rodzaju folklorem.
Przekazywało się poprzez granie muzyki, tak?
Tak, przekazywało się poprzez granie muzyki, przekazywało się w taki sposób właśnie kulturowy, czyli babcia śpiewała
wnuczce,
synek uczył się od taty, tata grał na tam dyrdlu i cyj i na jakichś innych, taki to jest wymyślony instrument, nie ma czegoś takiego. Chyba, że znajdziecie.
Ja myślę, że może być.
Może być. Albo trzeba go stworzyć. Kiedyś to był element kultury, powiedzmy, czy lokalnej, czy regionalnej. Czy zły, czy dobry, to wiadomo, to każdy sobie może, nie wiem, tam posłuchać albo nie, albo to lubić, albo nie. Nie jesteśmy skazani na to, że teraz musimy grać mazurki, czy tam jakieś inne tradycyjne pieśni. Natomiast o co chodziło? Kiedyś ta muzyka była zrośnięta z człowiekiem lokalnie. Mhm. Teraz mamy sytuację, w której muzyka jest pojęciem uniwersalnym, prawda? Ze względu na to, że jest absolutna prostota nagrania tej muzyki, stworzenia tej muzyki, odtworzenia jej. No. Internet, wiadomo, stare dziady rozmawiają, tak, internet, wie pan, to takie zło. Ale... ona w pewien sposób straciła, znaczy może nie straciła, jest muzyka, która nadal oczywiście jest lokalna i nadal jest folklorem. Natomiast myślę, że tracimy z oczu troszeczkę taką kontynuację tej tradycji. Czyli nawet jeżeli sobie jesteśmy w Polsce, to jednak ciągniemy do zachodu, bo nam się to podoba, bo jest to fajne.
To możesz to sobie włączyć, rozumiesz? A kiedyś nie mogłeś.
No właśnie. I teraz moje pytanie, czy moje takie ogólne... zastanawianie się polega na tym, czy jesteśmy w stanie utrzymać wartość i wysoką jakość muzyki, którą robimy, której słuchamy, czy jako odbiorcy. Wiadomo, bo jeżeli się słucha, to zwykle jest się odbiorcą lub konsumentem nawet tej muzyki. Czy...
Musząc konkurować z całym światem?
Tak.
To nie tylko ze swoim sąsiadem, który nie gra na dyrdlu, ale na cyj gra?
Tak. Znaczy, o co mi chodzi? Mam takie poczucie, że jeżeli mamy tak szeroki wachlarz tego, czego możemy słuchać, co możemy sobie wybrać, kliknąć na różnych portalach, takich czy innych, u różnych dostawców, no to w zasadzie jaki jest punkt odniesienia? Czy nasz gust, który gdzieś tam kształtujemy wskutek właśnie takiego, powiedzmy, kompulsywnego słuchania, czy on jest prawdziwy? W sensie, czy jest w tym jakaś...
No jest prawdziwy, bo jest twój, no.
No jest mój. No jest mój, tylko właśnie pytanie, czy ja go mam dlatego, że ktoś mi powiedział, że tam jakaś piosenka jest fajna, czy że jakiś numer, który leci w radio, jest świetny.
Ja myślę, że nie dlatego, ale dlatego, że na przykład usłyszałeś ten numer 25 razy, jadąc do pracy za każdym razem w tym samym momencie, czy to nawet nie jadąc do pracy, tylko wcześniej, jak byłeś nastolatkiem, to wiesz, no... Właśnie, to wtedy nie było Spotify'a, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy dzisiaj nastolatkami i jedziemy sobie właśnie tramwajem do szkoły.
Tak.
To, no to, to albo słuchasz sobie na tym Spotify to, co ci twoi znajomi na Facebooku polecili, czy teraz to nawet nie na Facebooku, tylko na, gdzieś indziej, na TikToku. A to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że... No możesz słuchać radia, a wtedy będzie ci się wydawało, że jest piosenka fajna, bo 30 razy ją usłyszysz i choćby była, nie wiem, jak strasznie niefajna, to, to będzie już znajoma. No i okej, okay, no i na tej samej zasadzie, jak jedziesz tym tramwajem, to widzisz sobie reklamy na billboardach i widzisz sobie reklamy gdzieś tam, jeżeli nie używasz odpowiedniej przeglądarki internetowej w internecie i na Facebooku z boku też masz reklamy i na TikToku lada chwila no, tam też będą reklamy pomiędzy tymi klipami wideo. No i ewentualnie możesz dojść do wniosku, że nie podoba ci się to, że ktoś tobą manipuluje i chcesz bardziej sobie jakoś tam swój gust kształtować, no i pewnie w pewnym momencie dojdziesz do takiego wniosku. Co nie zmienia faktu, że żeśmy strasznie daleko odpłynęli od tego, jak to jest być muzykiem.
No, ale moim zdaniem to zaraz wylądujemy tam, bo...
Ja myślę sobie, że znaczy w sensie, jeżeli dobrze rozumiem, dokąd zmierzasz, to jest to, że kiedyś... Znaczy ja to tak rozumiem, że kiedyś właśnie trzeba było konkurować ze swoim sąsiadem i tyle i zasadniczo nie miałeś okazji się w ogóle skonfrontować z muzyką z drugiego końca świata, co możesz oczywiście uznać za coś złego dzisiaj, ale możesz też uznać za coś dobrego, w sensie, no, kiedyś byś tylko grał to, co twój sąsiad i twoja babcia i ktoś tam, a dzisiaj masz okazję, i teraz zrobię taki tutaj odniesienie specjalnie do czegoś, czego nie lubię, czyli do polskiego reggae. Możesz mieszkać w Polsce i grać reggae, słuchaj, nie?
No tak, no ale właśnie ja do tego, no ja do tego nawiązuję.
Ale czy to źle?
Wiesz co, widzisz, to nie jest źle, natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie, którzy... mają pewien bagaż doświadczeń tradycyjny, spróbowali najpierw skorzystać z tego, co już mają, czyli coś, co jest w ich krwi, coś, co jest w ich preferencjach, powiedzmy może nie narodowych, ale na przykład regionalnych, czyli jeżeli na przykład wychowałeś się, nie wiem, w Hiszpanii, to oczywiście nie jesteś zmuszony do grania flamenko jako Hiszpan albo ktoś tam z tego rejonu, natomiast jeżeli w pewien sposób w twoim DNA jest taka... No bo tak, dobra, okej, okay, bo dla mnie muzyka jest pewną ekspresją człowieka i jego takiej esencji, tak? Czyli jeżeli ja, nie wiem, jestem Rosjaninem, czy jestem, nie wiem, Japończykiem, to będzie mnie poruszać muzyka, która brzmi znajomo, tak? I nie dlatego znajomo, że ktoś mi puścił ją w radio, tylko dlatego, że ona jest nośnikiem tej tradycji i tej
pewnej... Znaczy, no poniekąd dlatego, że ktoś ci ją puścił, tak? No bo może to nie było radio, tylko to była twoja babcia, która ci zaśpiewała no, coś, tak. A może to był ktoś z rodziny, kto tam umiał grać na jakimś instrumencie, ale mimo wszystko będziesz uznawał, że to jest jakieś twoje, bo w twoim kręgu kulturowym tego słyszałeś.
No, a z drugiej strony podejrzewam jednak, że wiesz, jeżeli mamy na przykład do czynienia z muzyką, dobra, może wyjdę od rytmu. Różne regiony świata mają różne charakterystyczne rytmy. Ja nie będę teraz tego rozkładał, bo to też nie o to chodzi, ale nie wiem, muzyka z tam basenu Morza Śródziemnego z Afryki ma inny rytm.
Tak.
Muzyka o wpływach chrześcijańskich ma trochę inny rytm. Muzyka o wpływach muzułmańskich ma też inny rytm. To jest pewien puls, który moim zdaniem należy właśnie do tych narodowości, do tych plemion, które gdzieś tam funkcjonowały i w przetworzonej formie, ale do dzisiaj funkcjonują w różnych częściach świata. I myślę, że to jest może jakieś takie romantyczne założenie albo nieprawdziwe, natomiast jednak myślę o tym, że człowiek, który się rodzi w jakiejś przestrzeni, w jakimś miejscu na świecie, już gdzieś tam jest naznaczony tego typu rytmem, tego typu energią, tego
ale
typu...
Ale jak jest naznaczony?
No, ale naznaczony w sensie pozytywnym. No jest to w jego jakimś takim...
Co, we krwi?
No tak bym to nazwał.
A nie dlatego, bo się nasłuchał?
No, to się gdzieś tam ze sobą pokrywa. No, tylko pytanie, czy wiesz, no jeżeli mamy teraz sytuację taką, że... No dobra, to zacznę znowu z innej strony. Masz muzykę popularną, która jest serwowana wszędzie beznarodowo. Ona jest określona na przykład tym, że jest, wiesz, po angielsku, tak?
No to... jest po angielsku, no bo najwięcej ludzi na świecie może to skumać, tak?
Dokładnie, jest to komunikatywne. No i ona w różnych częściach świata brzmi dokładnie tak samo. Jest no. taki...
No tak samo jak jazz w różnych częściach świata brzmi tak samo.
Ale no właśnie nie do końca. No właśnie nie do końca, bo oczywiście jeżeli grasz standardy i mówisz sobie, dobra, to wszyscy będziemy grali Milesa Davisa, bo no on jest fajny, czy Coltrane'a.
Tak samo, no.
Ale moim zdaniem nie do końca, bo jeżeli... Dobra, przykład. Znowu tak, taki jest takie trio bardzo sympatyczne. Leszek Możdżer, Lars bodajże Danielson i... Człowiek
I
o
ten,
imieniu
i
Fresco.
Tak.
No i właśnie pan Fresco jest z basenu Morza Śródziemnego od strony bardziej tam afrykańsko, arabsko, izraelsko i tak dalej. No i on inkorporuje do tego jazzu, który jest jednocześnie na wskroś biały, europejski ze względu na to, że gra Leszek Możdżer i Lars Danielson i no jakby my bardziej z północy. On dokłada do ich wrażliwości, dokłada wrażliwość swoją, której oczywiście się nauczył będąc pewnie
stamtąd. No i teraz mała pauza. Czy myślisz, że robi to dlatego, bo po prostu tak w nim jest, czy dlatego, że on w pewnym momencie podjął decyzję świadomie, że to będzie jego wyróżnik na tej scenie jazzowej?
Myślę, że trzeba go o to zapytać. Ja nie wiem. Nie chcę, wiesz, używać teraz takiego przykładu, bo nie jestem tego pewien. Natomiast... To, co mówię, jemu jest naturalnie zagrać te rzeczy, bo właśnie on nimi nasiąkł i wiesz, to nie jest tak, że był przymuszany i mu, nie wiem, chociaż cholera wie, ale moim zdaniem fajne jest to, że jeżeli coś jest w tobie w jakiś sposób naturalnie albo jest nadane tobie jako pewien element twojej tożsamości, to warto z tego skorzystać i można się o to rozbić, powiedzieć, dobra, ja nie będę grał arabskich rytmów, nudzi mnie to, nie wiem, chcę grać, kurczę, nowojorski hip-hop, nie ma problemu.
No właśnie.
Ale, bo to nie o to chodzi, że ja nie mam z tym problemu, że ludzie wybierają po prostu różne rzeczy muzyczne, ale. Chciałbym, żeby muzyk, który, nie wiem, jest początkujący na scenie, czy w ogóle zaczyna coś robić z muzyką, żeby właśnie zadał sobie takie pytania na zasadzie takiej, zaraz, czy kultura, z jakiej ja pochodzę, jest dla mnie wartością, czy na przykład ja chcę to zupełnie złamać, ale żeby coś
no tak,
przełamać,
to... Ale Kasper, zobacz, bo to jest tak, że jak zaczynasz się zajmować muzyką, to zazwyczaj to robisz, jak jesteś nastolatkiem.
Zgadza się.
Wtedy nie masz takich refleksji.
Oczywiście, że nie masz, ale...
Ja chciałem grać black metal, rozumiesz? Dlatego, wiesz, złapałem za gitarę, zacząłem grać black metal. Nie zastanawiałem się, czy ten black metal to jest dziedzictwo kulturowe Norwegii, czy Polski, czy czego, czy tam ten szatan to mówi po norwesku, czy po polsku, czy po jakiemu. Tylko po prostu to było fajne i ja chciałem robić tak samo. I oczywiście te refleksje gdzieś tam przyszły później, bo jak miałem zespół Tezis, który znasz, tak? I myśmy tam tworzyli po angielsku i w pewnym momencie ja zacząłem chłopakom bardzo mocno sprzedawać temat, że no kurde, jesteśmy z Polski, to może zacznijmy robić po prostu po polsku tą muzykę. I to był strasznie duży problem, żeby ich przekonać do tego, że to ma w ogóle sens.
A no właśnie.
W sumie było to bliższe nam kulturowo, bo jesteśmy z Polski. W sumie dlaczego mielibyśmy tworzyć barierę pomiędzy nami i słuchaczami, językową, gdzie mogłoby tej bariery nie być, a ja wychodziłem na przykład z takiego założenia, że jeżeli będziemy robili fajną muzykę, która będzie poruszała emocje, to tak samo jak ja jestem w stanie słuchać muzyki po angielsku, to ktoś, Anglik, będzie mógł słuchać muzyki po polsku. Czemu
tak.
nie?
No i właśnie, i tu dochodzimy do tej komunikatywności i dobrze, że w ten sposób podszedłeś do tego, bo jest to dobre podsumowanie tego, co mówiłem od ostatnich strasznie długich minut. No właśnie, że... Jeżeli sięgasz do czegoś, co jest tobie znane i ludziom z twojego kręgu też jest znane, macie większe prawdopodobieństwo, że się dogadacie. To znaczy, że muzyka, którą będziesz do ludzi mówić, będzie szybciej rozumiana przez ludzi, którzy będą ją odbierać. Nie
no
tylko
właśnie.
Dlatego, że nie wiem, że to jest ten sam język, ale że na przykład właśnie pewna energia w tej muzyce będzie znajoma dla ludzi, którzy są z twojego kręgu gdzieś tam kulturowego. Wiesz, no tak samo ja sobie myślę o tym, że nie wiem, na tapetę można na szybko wziąć muzykę gospel, tak? Czyli czy tam współczesną, czy jakąś taką bardziej zaprzeszłą. Ona jest absolutnie związana z kulturą czarnych ludzi, chociaż nie wiem, czy powinienem powiedzieć takie, może czarnoskórych, Afroamerykanów. No ale właśnie nie do końca Afroamerykanów, tylko po prostu Afro, ludzi z Afryki. I ciągłość ciągłość rozwoju tej muzyki należy do nich, tak? W sensie oni to pociągnęli, dla nich to było ważne, dla nich to było wartością. I to trwa do dzisiaj. Jest pewna różnica brzmieniowa nawet w tym, kiedy wykonują tą muzykę ludzie Afroamerykanie. I jest różnica wtedy, kiedy wykonują to ludzie absolutnie nie afroamerykańscy.
No.
Ona jest dyskretna i dla postronnego słuchacza być może niezauważalna, ale moim zdaniem właśnie to jest dokładnie ta podstawowa różnica między tym, kiedy ty mówisz tym językiem, który jest twój, a tym językiem, który jest w pewien sposób zapożyczony, dlatego, że się po prostu tego nasłuchałeś, a nie dlatego, że jesteś z tej kultury.
No dobra, no i ale teraz jak to się ma do tego, że nie wiem, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to jest być muzykiem?
No bo warto sobie zadać właśnie to pytanie, czy ja będę imitował kultury, które już są w coś bogate i one sobie poradzą beze mnie? Mhm. W pewien sposób, czyli ja nie muszę teraz iść i grać gospelu albo grać black metal. Znaczy, jeżeli to lubię, to super,
no właśnie,
nie?
Jakby no, mega. Ale teraz zobacz, bo zazwyczaj ludzie się zabierają za granie muzyki z jakichś takich właśnie o wiele mniej przemyślanych powodów, tak? Albo żeby zaimponować koleżance, z którą chcą pójść na randkę, prawda? Albo, albo po to, żeby właśnie robić coś, co ich jara. No tak jak mnie jarało, to wiesz, granie metalu, tak? I dopiero po jakimś czasie się nauczyłem grać na instrumencie i się okazało, że można grać coś innego niż metal, nie? I tak dalej. Ja naprawdę nie miałem wtedy takich przemyśleń.
No to być może
a ty
dlatego...
jak zaczynałeś grać, to miałeś takie przemyślenie, się zastanawiałeś, kurde, biorę gitarę, a może powinienem wziąć dudy?
No, no właśnie, oczywiście, że nie miałem tych przemyśleń, ale ja dzielę się tym z tobą i być może z kimś, kto będzie nas oglądał, słuchał. Być może po to, żeby właśnie spowodować, że nawet jeżeli człowiek wybierze inaczej, bo ma absolutne prawo wybierać jak chce, jeśli jest na, jakby ma taką wolność do tego. Jeżeli
że
ma...
warto rozważyć jednak to właśnie, warto sobie gdzie jesteś i tak, gdzie się wychowałeś.
Tak, warto pomyśleć sobie o tym, czy właśnie w tym, co już mam, nie ma wartości, której mogę użyć w sposób, który tę kulturę ubogaci. Mhm. Bo jeżeli, nie wiem, ja się zdecyduję teraz, że będę robił amerykański pop, bo nie wiem, załóżmy go lubię.
Ale jakbyś robił amerykański pop z domieszką, wiesz, folkloru Łemkowskiego.
Super, tylko właśnie warto nie robić tego folkloru Łemkowskiego w sposób nieprzemyślany, tak? Czyli jeżeli wrzucam te elementy, to warto na przykład tą kulturę poznać, pogadać z kimś, kto jest pochodzenia takiego.
Tak, no bo jak nie, to będzie taka, wiesz...
No, no właśnie o tym mówię, żeby to nie było...
Taka mała folia, którą możesz tak później zdjąć i no w sumie pod spodem jest tylko pop amerykański.
No i właśnie do tego zdążam, że chciałbym, żeby młodzi ludzie, którzy się biorą za muzykę, nie patrzyli na muzykę w sposób samplerski i taki, że mam bibliotekę dźwięków i ja sobie z tych dźwięków poskładam coś swojego, bo to się nigdy nie wydarzy, ponieważ coś swojego moim zdaniem i tak jak ja się nauczyłem tworzyć czy jakoś przetwarzać muzykę, czy ją w jakiś sposób tam z głowy, z serca wyrzucać na zewnątrz, to się rodzi nie w miejscu, w którym wszystkie elementy mam już gotowe i moim zadaniem jest tylko poukładanie ich w odpowiedniej kolejności, bo wtedy ta muzyka nie ma, moim zdaniem, tego właściwego nośnika emocji i czegoś, co powoduje, że człowiek, który będzie potem tego słuchał, w jakiś sposób się ze mną skomunikuje. To znaczy dobrze odbierze i na jakimś takim głębszym poziomie załapie, o co mi chodziło i tak dalej. No, więc wiesz, ja jakby obserwuję, co się dzieje w muzyce młodych ludzi teraz, albo na przykład w...
Ja przestałem obserwować.
No ale widzisz, dla mnie jest to o tyle ważne. Nie, no wiesz, ja mogę... Miałem do wyboru. Albo się od tego odwrócić i stwierdzić, no, dobra, to jest muzyka młodych, oni już swoje robią, ja już tego nie rozumiem, wiesz, idę się zestarzeć po prostu ze swoimi winylami i wiesz, Led Zeppelin.
Ja poszedłem w tą stronę.
Nie, no nic złego. Jakby to jest zawsze wybór. Właśnie o to chodzi. Powinniśmy mieć wybór, tak? No warto dobra, zawsze mieć wybór.
Śledzisz to, co robią Śledzę młodzi. To. Co robią młodzi, opowiedz mi.
Co robią młodzi? Młodzi kupują Abletona Live. Super, fajny program.
I
wklikują. To jest dobre narzędzie, to jest fantastyczne narzędzie do grania live, to jest fantastyczne narzędzie do po prostu sklejania muzyki w sposób, którego wcześniej no, nie obserwowaliśmy. Ekstra, bardzo dobrze. Natomiast moim zdaniem nadal jest to po prostu narzędzie. To nie jest instrument. To nie jest... dobra.
No teraz gadasz, okay, tak, wiesz. Dobra, to mi trochę przypomina rozmowę na temat, wiesz, Public Enemy i tego, jak oni samplowali wtedy.
No tak, no więc dobra, okej, okay, to może podejdę...
I mówili tam ci, wiesz, krytycy z Rolling Stone'a, że nie robisz muzyki, bo to tylko są urywki innej muzyki i później się okazało, że jednak ten sampling się jakoś tam przyjął. Wszyscy to robią,
ale absolutnie
to robią, wiesz, tak dalej.
Tak, nie, dobra, okej, okay, może za daleko z tym poszedłem. Natomiast o co mi chodzi? Właśnie niech młodzi młodzi ludzie mają wybór, bo jeżeli mają wybór w postaci, musisz dorwać sobie Abletona, bibliotekę sampli i wirtualne instrumenty i możesz na własnym laptopie zrobić, kurczę, hiciory.
No wiesz, ten, jak oni fajnie, się nazywają, nie? Gorillaz zrobili chyba całą płytę na iPadzie.
Nie, no i bardzo dobrze, tylko że zrobili ją na iPadzie nie dlatego, że nic innego nie mieli, tylko dlatego, że byli, wiesz, doświadczonymi muzykami. Z pewnym już
znaczy,
takim...
Poniekąd komuś, całej masie ludzi pokazali, że nie musisz mieć nie wiadomo czego, możesz siedzieć w busie, jadąc od koncertu do koncertu i robisz na iPadzie płytę.
No i rewelka, tylko moim zdaniem ta metodologia sprawdza się najlepiej wtedy, kiedy jednak masz już jakiś background muzyczny, powiedzmy może nie klasyczny, ale taki
taki dotykalny. Musisz wiedzieć, co robisz, tak? W sensie...
Tak, bo jeżeli wiesz, jeżeli chcesz stworzyć zespół na odległość i żeby zrobić zespół wyłącznie na Skype'ie, to moim zdaniem obcinasz sobie trochę ręce i nogi nie dlatego, że to jest złe rozwiązanie, tylko dlatego, że jeżeli nigdy nie spotkałeś i nigdy nie spotkasz tych ludzi...
No tak, tak, tak.
To, co razem stworzycie, będzie jednak funkcjonowało troszkę obok siebie. Nie znajdziecie jednej przestrzeni,
no tak,
która będzie...
No tutaj dochodzimy do tego, że nam się wydaje, w sensie i tobie i mnie, że...
Może nam się wydawać, to prawda.
Że muzykę powinni tworzyć ludzie, którzy siedzą w jednym pokoju i grają w jednym momencie i to... Znowu...
No wiem, może ograniczamy.
Młodzi uznają, tak, że jesteśmy starymi ramolami,
trochę
wiesz,
tak.
bo dzisiaj się to trochę inaczej robi, w sensie jak ja sobie... Co ja ostatnio widziałem? Z takich nowoczesnych rzeczy to widziałem, jak zespół Bring Me The Horizon, który jest już bardzo duży w sensie komercyjnym, nagrywał piosenkę do jakiejś gry, gdzie mieli deadline chyba 7-dniowy, żeby to zrobić. Byli między koncertami w pokoju, to musieli hotelowym zrobić. I tam sobie zaaranżowali studio, natomiast to funkcjonowało właśnie w ten sposób, że oni tam się wymieniali, w sensie siedział sobie klawiszowiec z wokalistą i coś tam robili, a oni później gdzieś szli na obiad, wchodził ktoś inny i ten gitarzysta dogrywał partię gitary, wychodził, w sensie oni nie robili tego razem.
Mm-hmm. No tylko, że na jakimś etapie swojej twórczości gdzieś razem byli jednak w salce prób i coś tam
myślisz,
razem.
Myślisz, że to zostało, machnęli. Tak?
Myślę, że to był, że jakość tej pracy takiej właśnie akordowej, że tak powiem, akordowej, w muzyce, rozumiecie, gitara. jakość tej pracy jest wyższa. Wtedy, kiedy złapiesz jednak to, że nie jesteś sobie sam panem sterem i okrętem i że masz swojego laptopa i to jest wszystko, bo dobra, wróćmy znowu do tego kulturowego, do tego bycia muzykiem 100 lat temu albo 50 lat temu. Muzyka moim zdaniem jest powołana do życia, czy jest pewnym językiem, który najlepiej żyje w grupie, w społeczności. Kiedy kiedy ta muzyka krąży wokół jakiejś grupy ludzi.
No.
Czy są to ludzie, którzy tą muzykę tworzą, czy są to ludzie, którzy tą muzykę odbierają? Czyli, nie wiem, wesela, pogrzeby. Różne sytuacje, w których ta muzyka sobie krąży między odbiorcą, nadawcą. Oni reagują ze sobą. W momencie, kiedy mamy sytuację, kiedy wszyscy robimy na odległość, czyli ja sobie siedzę w domu, zrobiłem na laptopie, nie wiem, remix, muzykę, coś tam, wciskam tam, nie wiem, wyślij i ktoś to po drugiej stronie świata sobie słucha, nadal spoko, tylko my się nigdy nie spotkamy, tak? Ktoś może do mnie napisać, ja mogę napisać do niego i niby ta więź jest zachowana, natomiast ja nie wiem, jak ten człowiek wygląda, pomimo tego, że widzę jego zdjęcie.
No.
On nie wie, jak ja wyglądam i nie znamy się.
Ale po co chcesz wiedzieć?
Wiesz co? Wydaje mi się, że chodzi o to... żeby to doświadczenie tego wymieniania się tą muzyką było pełniejsze. Dla mnie...
Grałeś kiedyś koncerty, wychodzisz na scenę i nie masz jakiegoś tam połączenia z tymi ludźmi, którzy są na dole pod tą sceną.
Wiesz co jest?
Masz połączenie, nie wiem, na sali jest 300 osób i masz połączenie z 3-4 osobami, które się naprawdę widać, że jakoś tam, wiesz, patrzą na ciebie, angażują w to, co robisz i tak dalej, a reszta stoi albo pije piwo.
No tak, ale to jest już, wtedy to jest zagadnień, bo tak, wiesz, ja nie mogę tego ocenić, wiesz, bez względu.
Wiesz, że ludzie siadają przed tym Abletonem i zaczynają właśnie robić to, co opisałeś, dlatego, bo to im się ekonomicznie opłaca, czyli jeżeli masz do wyboru, no serio, no w sensie tak naprawdę tak bazowo ekonomicznie im się to opłaca, w sensie możesz zrobić to i wrzucić ten kawałek na YouTube'a i potencjalnie, jeżeli się załapiesz na jakąś falę algorytmu, ludzie będą ci komentowali bla, bla, bla i tak dalej, to masz możliwość dotarcia do, i teraz powiedz mi ile, nie wiem, z 2 miliardów ludzi, którzy używają tego YouTube'a, czy
tak.
To jest dużo. Versus możesz zorganizować koncert w swoim mieście i na ten koncert przyjdzie 55 osób.
No ale pytanie, czy właśnie doświadczenie...
Ale czas, który zaangażujesz, to będzie taki sam.
No możliwe, ale widzisz, no teraz pytanie, czy wtedy wyższą wartością jest to, że nie wiem, 2 miliony osób kliknie na twój teledysk, czy tam jakiś zapis tego, co wysyłasz?
No.
Czy na przykład więcej nauczysz się od sytuacji, w której te 5 osób usiądzie z tobą w małej kafejce, wiesz, ty tam machniesz coś na gitarce, czy na bongosie, czy tam zaśpiewasz piosenkę, która naprawdę ma dla ciebie znaczenie i... Znaczy, dobra, wszystkie rzeczy, które robimy
wszystkie
muzycznie, mają
tak,
oczywiście,
no.
Tylko odtwarzając tę muzykę przed ludźmi na żywo... No. Jeżeli powiedzmy wyplułeś z siebie te muzyczne bebechy, tworząc ten numer, prawdopodobnie znowu je wyplujesz na tej scenie, czyli twój przekaz będzie wzmocniony o to, że ktoś będzie obserwował face to face ciebie, jak ty coś stwarzasz tam na miejscu.
No ale pójdźmy o krok dalej. Zazwyczaj ludzie, którzy się zaczynają zajmować muzyką i zaczynają to robić na tym poziomie, że już w ogóle podchodzą do tematu organizacji koncertów i podchodzą do tematu upublicznienia swojej twórczości w jakiś tam sposób, chcieliby jednak coś z tego mieć.
Nie, absolutnie. No i
wymiernie,
dobra, kanał
finansowo.
Absolutnie, kanał...
Żeby im się opłacało.
Tak.
Dlatego powiedziałem o ekonomicznym aspekcie tego, że na YouTubie, jeżeli 1 milion ludzi ci wyświetli, to potencjalnie ten 1 milion... Znaczy raz, że możesz mieć dochód tam z reklam, które na tym YouTubie są. Dwa, że możesz jakoś... Może ta więź nie jest taka bardzo ludzka i taka bardzo staroświecka, bo nie jesteś w stanie właśnie przebywać w jednym pomieszczeniu z tymi ludźmi, bo 1 milion ludzi to dużo. Natomiast... No możesz tym ludziom zaproponować coś, nie wiem, udział w czytaniu twojego newslettera, albo jakieś rozmowy wirtualne na Skype'ie, albo coś na... No możesz to jakoś przełożyć, nie wiem, sprzedać im jakiś swój t-shirt, tak? Mhm. I dzięki temu na przykład wykarmić swoją rodzinę.
No i teraz znowu widzisz...
A siedząc w kafejce będziesz miał takie doświadczenie tego Greka z Santorini, co taka historia jest o tym... Nie znasz? Jest taka bardzo modna w kręgach coachingowo jakichś tam takich, wiesz, internetowych historii.
Już się boję.
Że przychodzi do tego Greka taki, znaczy, że się spotykają jakiś właśnie Grek z Santorini, który jest rybakiem i biznesmen z MBA-em, który przyjechał tam na wakacje.
A czy odnosisz się do słynnego utworu rapera Łony o biznesmenie właśnie, który...
Ja nie wiem, czy to może ono... Tak. To jest historia dosyć znana i myślę, że mógł to wykorzystać
tak,
w swoim...
Tak, raz biznesmen, szef 5 spółek.
No to co nie zmienia faktu, że jak gdyby oni dochodzą na końcu do wniosku razem, rozmawiają, że i jeden i drugi chcieliby w sumie osiągnąć to samo, tylko że ten Grek już to robi dzisiaj, a ten biznesmen mu radzi, żeby on to osiągnął za 15 lat.
No
nie?
Tak.
Inną drogą, nie? A ten mówi,
inną
że jemu,
skalą
że
też,
jemu
nie?
Tak, inną skalą, jemu to wystarczy, że on się napije wieczorem wina ze swoją żoną i pójdzie zagrać na gitarze w knajpie obok. No. Więc ty trochę chcesz jak gdyby mi powiedzieć, że to napicie się wina z żoną i zagranie w knajpie obok jest okej, okay, że to powinno wystarczyć.
Wiesz co, właśnie nie do końca, że to powinno wystarczyć. Bardziej myślę o tym, że być może w dzisiejszych czasach, albo w czasach przeszłych, albo w czasach przyszłych, nie wiem, zupełnie nie wiem, nie wiem gdzie jestem, w którym miejscu świata, być może warto też sobie zadać pytanie, czy ja muzykę, ja, taki przykładowy ja, czy muzyka jest dobrem luksusowym, czy muzyka jest moim pewnym przymusem do tego właśnie, żebym ja mógł egzystować na jakimś tam poziomie, który sobie zadam, bo wiesz, można stwierdzić, że okej, to ja postawię wszystko na muzykę i postanawiam zarabiać na muzyce, tak? Czyli będę używał swojego talentu i swoich możliwości tak, żeby koniec końców dostać jakiś tam, żeby się zgadzało na koncie. I okej, to też jest wybór, tylko moim zdaniem, skromnym bardzo i być może niepopartym jakimś długim doświadczeniem, naraża się wtedy muzykę, którą się wykonuje, którą się tworzy na, i swoją pewnego rodzaju twórczość,
Na ubiznesowienie,
które może doprowadzić do kompromisów, których byśmy na samym początku tej drogi absolutnie sobie nie życzyli, tak? Czyli na przykład, jeżeli jest kobieta, dziewczyna, która bardzo chce śpiewać i załóżmy, nie wiem, nawet ma swoje utwory, które są fajne, sympatyczne, eleganckie, nie wiem, takie czy inne, z gitarą i tak dalej. Przychodzi, nie wiem, pan producent i mówi, słuchaj dziewczyno, wiesz, bo ty musisz sobie tutaj, kurczę, wiesz, nie nosić stanika, chodzić w krótkich spodenkach, I wiesz, szybko na scenę i my ci zrobimy tutaj bęgera. A ona mówi, ale zaraz ja chciałam robić to. ten pan mówi, dobra,
musisz,
no chcesz...
Nie musisz słuchać tego producenta, no w sensie dzisiaj...
Nie musisz, tylko wiesz co, jeżeli jesteś młodym człowiekiem i bardzo ci zależy na tym, żeby w końcu ubiznesowić tą swoją muzykę i postawić na wszystko, widzisz tego starszego gościa, który mówi, ja mam doświadczenie, wiesz, musisz mi zaufać, traktujesz go jako pewien autorytet. I jeżeli nie jesteś w stanie rozeznać, czy to jest dla ciebie właściwe...
Ja myślę, że to już nie dziś. Wiesz, że dzisiaj prędzej pójdziesz drogą właśnie, wiesz, wrzucenia swojego utworu na Instagrama do stories albo wrzucenia na YouTube'a i zobaczymy, co będzie dalej. W sensie, ja myślę, że...
Nie, no występują pewnie i te, i inne scenariusze.
Przyjdzie ktoś do ciebie i powie, słuchaj, ja z ciebie zrobię gwiazdę. Jesteś naprawdę, moim zdaniem jesteś gwiazdą podcastingu, ja z ciebie zrobię gwiazdę, tylko ekstra. zaufaj mi, ja ci powiem, jak to zrobić.
No tak.
No wiesz, no możesz w 5 sekund sprawdzić, czy ja jestem gwiazdą podcastingu, czy jestem odpowiedzialny za sukces podcasterów,
no to
czy
prawda.
Jestem w stanie jakoś...
To prawda, no ta wiarygodność rzeczywiście jest do sprawdzenia.
Wiesz,
no,
i teraz 30 lat temu tego byś nie zrobił, bo ten taki gościu starszy właśnie był gatekeeperem, który bez niego byś nie nagrał płyty, bo nie miałbyś budżetu, nie doszedłbyś, w sensie, jak to by nie spotkałbyś się nigdy z kimś z wytwórni płytowej i nie miałbyś marketingu, który był potrzebny do tego, żeby z tą muzyką gdzieś tam zaistnieć w radiu i w sklepach muzycznych i tak dalej, ale dzisiaj już masz potencjalnie dostęp do tej publiczności, więc taka wokalistka może ci powiedzieć w sumie takiemu panu, wiesz, no oni się na pewno trafią, tacy ludzie, którzy będą próbowali jej powiedzieć, że oni z niej zrobią gwiazdę, ona może powiedzieć, nie, no ja nie chcę chodzić w krótkich spodenkach, ja nie chcę tutaj nic zmieniać, ja chcę po prostu robić swoje, no i teraz idźmy o krok dalej. I co, jeżeli ona robi swoje i nie jest w stanie wykarmić rodziny czy siebie, no...
No to wtedy jestem zwolennikiem tego, że trzeba mieć pracę. Po prostu, bo wiecie, no jakby to powiedzieć...
Kacper, powiedziałeś coś bardzo niepopularnego. Nie, no dobrze.
No, no. Ale...
trzeba
mieć pracę. Nie ma opcji, żeby bez pracy mieć coś. To znaczy niestety dzisiejsze czasy trochę sprzyjają takim rozwiązaniom, natomiast...
Większość młodych ludzi dzisiaj chce być youtuberami.
No. No gratulacje, no w sensie super i to się udaje i to jest jakiś rodzaj biznesu, natomiast myślę, że to co się może dziać w głowie młodych ludzi,
o.
Na przykład, to taka świadomość, że właśnie można dostać coś za darmo, a ja nie wierzę w coś takiego jak za darmo, bo na końcu każdego z łańcuchów typu odbiorca, nadawca, czy producent i konsument, gdzieś ktoś musiał coś stworzyć, gdzieś ktoś musiał poświęcić trochę czasu, gdzieś ktoś musiał wydać jakieś pieniądze po drodze, żeby to dobro, które ty odbierasz na koniec, które ty sobie idziesz z półki zabrać, no ktoś jakiś wysiłek poczynił, jakąś pracę wykonał, żeby, nie wiem, żebyśmy mogli gadać przez ten mikrofon do tego aparatu fotograficznego. Jakaś grupa ludzi musiała skończyć studia, ogarnąć temat i zrozumieć, jak zrobić, kurczę, z kawałków metalu, nie wiem, tam jakichś innych półprzewodników, kabli i układów scalonych. Musieli to wykombinować. Czyli każdy z nich, jak oni się w końcu spotkali gdzieś tam w tej firmie, która, nie wiem, produkuje takie rzeczy, musieli usiąść, popracować trochę, parę miesięcy, parę tygodni, parę lat. I to kosztuje. I ktoś im musiał za to zapłacić. Też z jakichś pieniędzy, które się znikąd nie wzięły. I o tym mówię. Muzyka moim zdaniem jest dobrem luksusowym. To nie jest coś, co trzeba robić i musisz robić. I nie jesteśmy jakby skazani na to, że ktoś musi siedzieć od 8 do 16 i pisać utwory muzyczne. Tak? To jest pewnego rodzaju ekspresja, to jest język. To jest coś, czym możesz jakby dealować lub możesz po prostu mówić. Tak? Tak jak my sobie teraz mówimy, to możemy z tego zrobić monetę jakoś tam. Albo możemy sobie po prostu usiąść i porozmawiać i też będzie spoko, no. I nie mieć na przykład presji takiej, że dzisiaj muszę wygenerować content, bo przecież jak nie wygeneruję, to mi nie zapłacą. Wiecie, o co chodzi? To...
Znaczy, jak chcecie być youtuberami, to tak to będzie właśnie.
No właśnie, więc pytanie do was. Czy chcecie mieć wybór, tak? Czy chcecie się postawić w sytuacji bez wyboru, czyli że ja muszę coś zrobić? Czy chcecie mieć po prostu pewną wolność w wykonywaniu tego? Czyli jeżeli ja chcę być artystą skończonym, tak? W sensie nie jakby finansowo, że nie mam co jeść, tylko artystą, który nie idzie na kompromisy z rynkiem, czyli mówi, ja będę robił swoje i ja będę śpiewał, kurczę, doom metal do ambientu. Tak?
Super.
Wiesz, o co chodzi. I i nikt ci nie powie, panie, to się nie sprzedaje. A ty nie, mówisz, no, powie, a mnie to nie obchodzi. No dobra, a ty mówisz, ale mnie to nie obchodzi.
Tak, ja to chcę
tak,
robić.
Bo to jest mój styl, tak? No? Nie wiem, odniosę się teraz do takiego zespołu, którego pewnie młodzi ludzie mogą nie kojarzyć, a jeżeli kojarzą, to super. Mhm. Zespół nazywa się Shellac. Shellac.
Ja kojarzę.
Ty kojarzysz, oczywiście, no, bo jakby jesteśmy starsi trochę po prostu.
No już,
nasłuchali się. I zespół Shellac to jest twór, który Steve Albini ze swoimi kolegami, którzy też, każdy z nich ma inną pracę, że tak powiem, związaną gdzieś tam z branżą muzyczną, czy filmową, czy tam coś tam, to sobie możecie poczytać, co oni robią. Nie jest to ważne. Ważne jest to, że oni się umówili, że ten zespół będą tworzyć dlatego, że lubią grać we trzech muzykę. Mhm. I ta muzyka, jak sobie posłuchacie różnych płyt, ona jest dość podobna, ale to dlatego, że to są cały czas ci sami trzej goście i cały czas ich muzyka spełnia założenia, które przyjęli na samym początku. Mhm. I ta muzyka nie jest ładna, nie jest piękna, nie jest radiowa, ale właśnie ona ma dokładnie ten nośnik energii, ten nośnik emocji i tego, kim oni są. I wiecie, no macie do wyboru, możecie tego słuchać, możecie tego nie słuchać, może wam się to podobać lub nie, ale oni, ci trzej goście, nie mają presji, żeby wydawać co, nie wiem, co roku jakąś płytę.
No po prostu... dobrze, no to, tylko że...
No i wiesz, i teraz jest pytanie, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? To jest jakieś, tylko pokazuję wam to, czy chcę wam opowiedzieć o tym, żeby sobie zadać takie pytania, żeby postawić się w sytuacji wyboru, a nie tylko i wyłącznie przymusu, bo muzyka, czy jakakolwiek inna twórczość, czy to jest film, czy to jest reportaż, czy to jest, kurczę, książka, czy to jest poezja. Fajnie jest, kiedy tego typu twórczość jest, może nie jest pozbawiona, ale funkcjonuje pomimo różnych prawideł, tak, no wiesz, tak, rynkowych, no,
jeżeli,
i tak dalej.
Jeżeli to tworzą osoby, które mają coś do powiedzenia, no to wtedy masz pewność, że ci mówią faktycznie szczerze, tak? Jak ja sobie oglądam youtuberów ostatnio, to mam wrażenie, że połowa z tych kanałów youtuberskich, które ja oglądam, to są po prostu kanały reklamowe.
No,
dla
tak, no.
firm, które reklamują hostingi, dla firm, które reklamują aparaty fotograficzne, dla firm jakichś tam. To trochę, wiesz, no, i im bardziej mam takie wrażenie, tym mniej mam ochotę to oglądać, bo mnie interesuje człowiek, który to opowiada, a nie firma, która mu zapłaciła za to, żeby zareklamował ich produkt. Więc może spróbujmy, bo zaraz nas wyrzucą z tej sali.
Oczywiście.
Więc spróbujmy podsumować, co dzisiaj Kacper sugeruje młodym artystom. Po pierwsze, żeby poszukać muzyki wokół koło siebie i w kręgu kulturowym, w którym się istnieje, tak?
Nawet dla samej ciekawości. Ona się nie musi podobać, ale warto sobie posłuchać, powiedzieć, brzydkie to jest, nie chcę tego robić. Absolutnie.
I że folklor łemkowski w hip-hopie amerykańskim to nie do końca może pasować, tak? Na przykład.
Albo właśnie może świetnie pasować.
Potem co to było dalej? Bo teraz ostatni temat to był, żeby uważnie się zastanowić nad tym, czy chcesz być twórcą niezależnym, czyli czy chcesz zarabiać na życie z innego źródła niż twoja twórczość i dzięki temu robić wtedy tą twórczość, kiedy ci się chce, a kiedy ci się nie chce, to nie robić, robić taką, jaką lubisz, jaka ci się podoba, a nie, tak, bo coś musisz.
I pracować.
I pracować równolegle gdzieś indziej. I to jest, ja tam byłem kiedyś i chciałbym uprzejmie poinformować, że zaczyna się w pewnym momencie taki konflikt pomiędzy ile czasu poświęcisz na pracę, a ile na tworzenie.
Tak.
I trzeba tym zarządzać jakoś. A o tym możemy w następnym odcinku podcastu pogadać. A tam w środku ten cały taki długi wywód na temat tych jazzmenów i to tu nie do końca zrozumiałem, o co chodziło.
Tu być może poruszaliśmy się w pewnej chmurze pojęciowej, ale może coś z tego wyciągniecie. Kto wie.
To dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!